Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papież zapewnił o modlitwie za duszę Aleksego II. Przekazał też wyrazy solidarności ofiarom powodzi w Brazylii. Rozpoczniemy relacją z modlitwy Anioł Pański. Gościem w studiu będzie następnie ksiądz Paweł Naumowicz, prowincjał księży Marianów, rozpoczynających jubileusz stulecia odnowy zgromadzenia. W audycji Święte Tygodnia przybliżymy natomiast postać Jana Diego. W niedzielnym magazynie 7 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Ludziom wycieńczonym nędzą i głodem, rzeszom uchodźców, wszystkim, których prawa człowieka są poważnie i systematycznie deptane, Kościół wskazuje w Adwencie nadchodzącego Zbawiciela. Jest nim Chrystus, którego zwycięstwo zapoczątkowało ostateczne przejście z panowania grzechu i śmierci do miłości i życia.
La speranza cristiana va oltre.
Nadzieja chrześcijańska wykracza poza słuszne oczekiwanie wyzwolenia społecznego i politycznego, gdyż Chrystus zapoczątkował nową ludzkość pochodzącą od Boga, choć równocześnie jawiącą się już na tej ziemi, na ile tylko jest ona uległa Duchowi Świętemu. Chodzi o to, aby w pełni wejść w logikę wiary, wierzyć w Boga, w Jego plan zbawienia, a równocześnie angażować się w budowę Jego Królestwa. Sprawiedliwość i pokój są w istocie darami Boga, jednak wymagają od ludzi postawy na kształt żyznej ziemi, gotowej na przyjęcie dobrego ziarna słowa.
Benedykt XVI podkreślił, że to adwentowe orędzie zbawienia kierowane jest do wszystkich ludzi. Pozdrawiając licznie przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, papież przekazał wyrazy solidarności wiernym prawosławnym opłakującym śmierć patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II.
Jednoczymy się w modlitwie z naszymi braćmi prawosławnymi. Jego duszę polecamy dobroci Boga, prosząc, by przyjął ją do swego Królestwa Światła i Pokoju.
Benedykt XVI zaprosił studentów i wykładowców rzymskich uczelni do Bazyliki Watykańskiej na tradycyjne spotkanie przed Bożym Narodzeniem. W roku świętego Pawła symbolicznie przekaże im tekst listu do Rzymian po mszy sprawowanej w czwartek przez kardynała Agostino Waliniego.
Pozdrawiając po modlitwie Anioł Pański wiernych języka portugalskiego, papież przekazał wyrazy solidarności wszystkim, którzy końcem listopada ucierpieli w wyniku katastrofalnych nawałnic i powodzi w brazylijskim stanie Santa Catarina. Zginęło tam ponad 100 osób, blisko 80 tysięcy utraciło dach nad głową, a łączną liczbę poszkodowanych szacuje się na 1,5 miliona. Brazylijski rząd ogłosił na zalanych terenach południowo-wschodniej części kraju stan klęski żywiołowej. Papież zaapelował również o pomoc międzynarodową.
W słowie do Polaków Benedykt XVI pozdrowił szczególnie księży Marianów rozpoczynających rok jubileuszowy.
Z radością pozdrawiam wszystkich Polaków, a szczególnie uczestników Konwentu Generalnego Księży Marianów. Tuż jutro inicjują jubileuszowy rok stulecia odnowy zgromadzenia dokonanej przez błogosławionego Jerzego Matulewicza. Życzę wam mocy ducha, wypełnianiu rad ewangelicznych, a wszystkim dobrego przeświania Adwento. Dobrej niedzieli.
Benedykt XVI pozdrowił księży Marianów, rozpoczynających obchody roku jubileuszowego w studiu ksiądz Paweł Naumowicz, prowincjał Polski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, serdecznie witam.
Proszę księdza, z czym wiąże się ten jubileusz?
Jubileusz, który rozpoczynamy dzisiaj, jest tak naprawdę pięknym przejściem dla nas od dziękczynienia za beatyfikację ojca Stanisława Papczyńskiego, czyli od ostatniego roku, do kolejnego, w którym będziemy obchodzić setną rocznicę odnowienia, która dokonała się w 1909 roku dzięki błogosławionemu Jerzemu Matulaitisowi Matulewiczowi. Jubileusz jest wspaniałym przejściem dalej, ponieważ on nawiązuje przede wszystkim do ojca Matulewicza, jako że w 1909 roku z różnych przyczyn historycznych pozostał tak naprawdę jeden Marianin, ojciec Sękowski. I wtedy zgłosił się ksiądz diecezji kieleckiej, ksiądz Matulewicz, który postanowił wstąpić do zgromadzenia, a następnie odnowił je, właściwie dał nowy początek zgromadzeniu.
Refleksja wokół postaci Odnowiciela to też pytanie o konkretne owoce jego dzieła. Co wniósł w zgromadzenie ojciec Matulewicz?
Nazywamy go przede wszystkim odnowicielem lub reformatorem. Niektórzy nawet chcieli nazywać go współzałożycielem albo nowym założycielem Marianów. Więc już z samych tych nazw widać, że wniósł bardzo wiele. Wniósł przede wszystkim otwarcie na Kościół u początku XX wieku. Właściwie nieustannie mówił, że wszystko mamy robić w Kościele, przez Kościół, dla Kościoła, a więc w łączności z Kościołem hierarchicznym, z najuboższymi, którzy są też częścią tego Kościoła, pracować dla Kościoła. Kiedy był biskupem w Wilnie i Litwini uważali, że ich zdradza, będąc zbyt polski, a Polacy, że jest zbyt litewski, wtedy on mówił: moją partią jest Kościół. Powiedział też, że naszym hasłem Marianów ma być pro Christo et Ecclesia, dla Chrystusa i Kościoła. Dalej, to co wniósł z pewnością nowego, to ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w ewangelizację i próba kształcenia wszystkich i posyłania ich wszędzie z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Bracia zakonni, którzy nie mieli stroju, mieli iść wszędzie tam, gdzie nie wpuszczono by księdza. Ale księżom Marianom mówił: idźcie w stroju, bez stroju, w habicie czy w koloratce, czy zupełnie na świecko, byleście tylko weszli, byleście zwiastowali Jezusa Chrystusa.
Misję podejmujecie również w roku jubileuszu. Kilka punktów mocnych do zasygnalizowania już dzisiaj.
Myślę, że w kierunku pogłębienia tego, co wprowadził Matulewicz, a co my dzisiaj mamy wprowadzać, to znaczy widzimy go jako odnowiciela, stoimy 100 lat później i patrzymy, jaka teraz odnowa jest potrzebna dla zgromadzenia i dla Kościoła. Chcemy się nad tym pochylić na specjalnym sympozjum, które będzie się odbywało pod koniec maja w Licheniu. Chcemy też celebrować, wychwalać Boga za ojca Matulewicza, za ojca Stanisława Papczyńskiego, za całą historię zgromadzenia. I będzie się to odbywało na Mariankach w Polsce, również pod koniec maja, na Litwie, w lipcu i w innych miejscach, we wszystkich naszych parafiach i wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy.
Zakończyliście 3-dniowy konwent. Chcę zapytać, misja na Mindanao, która była niejako owocem, pokłosiem beatyfikacji ojca Stanisława Papczyńskiego. Poszliście tam, gdzie jest konflikt, gdzie niedaleko, bo 50 kilometrów od tego miejsca toczyły się walki zbrojne, a tworzycie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Jak to się rozwija?
Obecnie na Mindanao, w Cagayan de Oro, tam gdzie powstaje Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, są dwaj nasi współbracia. Trzeci jest w Manili, kolejnych trzech z prowincji Opatrzności Bożej przygotowuje się do wyjazdu. Następnych dwóch ze Stanów Zjednoczonych pojedzie prawdopodobnie za parę lat. Następnych dwóch jest gotowych, aby jechać z Brazylii. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ono wpisuje się w znaki czasu, które odkryliśmy jako Marianie. Tymi znakami czasu była potrzeba głoszenia miłosierdzia Bożego i dawania go poprzez słowo i poprzez sakramenty. Stąd sanktuarium miłosierdzia Bożego. Ale odkrywamy też, że miłosierdzie Boże czerpie z misterium paschalnego Chrystusa, czyli z tej samej tajemnicy, z której wypływa niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Więc misterium miłosierdzia Bożego, głoszenie go, zwiastowanie, działanie w miłosierdziu, to jakby weszło już na stałe w zgromadzenie księży Marianów. I stąd zaproszenie z Filipin było bardzo konkretne, abyśmy to sanktuarium objęli, je prowadzili i je rozwijali.
Bóg zapłać serdecznie, proszę Państwa, przypomnijmy wigilię rozpoczęcia roku jubileuszowego związanego ze stuleciem odnowienia Zgromadzenia Księży Marianów przez błogosławionego Jerzego Matulaitisa Matulewicza. Naszym gościem był polski prowincjał Zgromadzenia ksiądz Paweł Naumowicz. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Święty Tygodnia.
Jan Diego.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dziewiątego grudnia obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Jana Diego. Urodził się w roku 1474 w jednym z miast Azteków, włączonym obecnie w obszar stolicy Meksyku. Należał do indyjskiego plemienia Nahua i nosił imię Kuauhtla Toatzin, czyli mówiący orzeł albo ten, który rozmawia z orłem. Razem z żoną pracowali na roli i wyrabiali maty. Kiedy państwo Azteków zostało podbite przez Hiszpanów, byli jednymi z pierwszych Indian, którzy przyjęli chrzest. Otrzymał wtedy imię Jan Diego, jego żona Maria Lucia. Nie mając potomstwa, zamieszkał po śmierci żony u swego wuja w innej miejscowości. Był gorliwym katolikiem, starającym się dogłębnie poznać przyjętą wiarę. W każdą sobotę i niedzielę przemierzał pieszo kilkanaście kilometrów, aby uczestniczyć we mszy świętej i katechezie. Podczas jednej z takich wypraw 9 grudnia 1531 roku objawiła mu się Matka Boża, polecając, aby na wzgórzu Tepeyac, gdzie jeszcze niedawno Aztekowie czcili pogańską boginię, wybudowano dla jej syna kościół, w którym mogłaby okazywać ludziom swoją miłość, pomoc i opiekę. Sceptycyzm miejscowego biskupa wobec tych objawień Jan Diego przełamał, przynosząc mu z polecenia Matki Bożej kastylijskie róże, które cudownie zakwitły zimą na pustyni, oraz odbity na jego indiańskim płaszczu wizerunek Maryi. W krótkim czasie w miejscu objawień wzniesiono pierwszy kościółek sanktuarium, obok którego zamieszkał Jan Diego. Do końca swego życia opowiadał Indianom historię objawień w ich własnym języku, wyjaśniał im prawdy wiary i przygotowywał do chrztu świętego. Zmarł mając 74 lata. Z homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej w dniu kanonizacji świętego Jana Diego. Guadalupe i Jan Diego mają głębokie znaczenie dla Kościoła i dla misji, stanowiąc wzór ewangelizacji doskonale osadzonej w kulturze. Jan Diego, przyjąwszy chrześcijańskie orędzie bez rezygnowania ze swej rdzennej tożsamości, odkrył głęboką prawdę, że wszyscy są powołani, aby być dziećmi Bożymi w Chrystusie. Umożliwił tym samym owocne spotkanie dwóch światów i stał się protagonistą nowej tożsamości narodu meksykańskiego, głęboko związanego z dziewicą z Guadalupe. Dlatego świadectwo jego życia powinno nadal zachęcać do szerzenia braterstwa między jego synami i w coraz większym stopniu sprzyjać powrotowi Meksyku do jego źródeł, wartości i tradycji. Hiszpańskie słowo Guadalupe przypomina słowo Cuatlasupe, które w języku Azteków oznacza zdeptanego, pokonanego, kamiennego węża. Indianie byli przekonani, że ta, która objawiła się jednemu z nich, Janowi Diego, i sama miała rysy Indianki, pokonała czczonego w ich religii straszliwego boga węża, któremu zmuszeni byli składać ofiary z ludzi, sięgające tysięcy istnień. Na wieść o objawieniu matczynej miłości i pokonaniu boga węża Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo. Jeśli do momentu objawień byli niechętnie, a czasem nawet wrogo nastawieni do nowej wiary, po tym wydarzeniu każdego dnia około 6000 osób przyjmowało chrzest. W ciągu zaledwie 6 lat dokonała się rzecz niezwykła. Chrystianizacja całego Meksyku, liczącego wówczas prawie 9 milionów ludzi, i to w sposób całkowicie wolny. Okrucieństwo schyłkowych kultur prekolumbijskich to fakt historyczny, pisze felietonista świeckiego tygodnika. Ale wynika ono bardziej z ludzkiej natury niż z rozwoju cywilizacji. Jeśli bowiem postawić człowieka na nieskończenie długiej drodze i pozwolić mu robić wszystko, na co ma ochotę, dojdzie on zawsze do stanu permanentnego zwyrodnienia. W tym kontekście rytualne wyrywanie serc nie robi specjalnego wrażenia. W końcu, czym różni się ono od dzisiejszych zabiegów aborcji czy eutanazji? Jedynie tym, że nasi barbarzyńscy bracia mordowali dla wielu bożków, a my robimy to dla jednego, którego codziennie rano oglądamy w lustrze. Konkwistadorzy byli pewni, że tylko świadomość skutków grzechu pierworodnego i wiara w odkupieńczą moc Chrystusa są w stanie zapobiec ludzkiej skłonności do moralnej autodestrukcji. Dlatego mimo podziwu dla cywilizacji Indian palili ich traktaty astronomiczne, a pogańskie świątynie burzyli albo zamieniali w katedry. Może pora, abyśmy i my zburzyli kilka wężowych piramid, tym razem we własnym kraju. Chyba że chcemy poczekać, aż islamscy konkwistadorzy zrobią to za nas, burząc przy okazji nasze katedry. Zdeptany wąż na wzgórzu Guadalupe nieraz jednak podnosił będzie jeszcze głowę, podważając prawdziwość objawień i historyczność Jana Diego. 14 listopada 1921 roku jego wierni słudzy podłożą pod obraz Matki Bożej bombę, starannie ukrytą w bukiecie róż. Jej eksplozja dokona ogromnych zniszczeń. Wizerunek dziewicy z Guadalupe pozostanie jednak nietknięty. Bazylika, w której obecnie się znajduje, jest największym sanktuarium maryjnym na świecie. Rokrocznie przybywa tutaj 12 milionów pielgrzymów, 2 razy więcej niż do Lourdes i 3 razy więcej niż do Częstochowy. Wielkim czcicielem Matki Bożej z Guadalupe był Jan Paweł II, który w tym właśnie miejscu, jak sam powiedział, rozpoczął swe wędrowne duszpasterstwo w świecie. W czasie swojej ostatniej, 5. pielgrzymki do Meksyku w roku 2002 kanonizował Jana Diego, pierwszego indyjskiego świętego, oddając w ten sposób hołd rdzennej ludności Ameryki. W swojej homilii powiedział wtedy znamienne słowa: Meksyk potrzebuje swoich Indian, Indianie potrzebują Meksyku, wzbudzając tym entuzjazm ogromnej rzeszy wiernych, którzy w odpowiedzi zaczęli skandować: Juan Pablo II, tu eres ja Mexicano. Janie Pawle II, jesteś już Meksykaninem. A papież jakby w odpowiedzi zwrócił się do całego narodu: każdemu z was błogosławię. Używając sformułowania, jakim wasi przodkowie zwracali się do swych najdroższych: niech Bóg uczyni z ciebie Jana Diego. Nowego świętego prosił zaś słowami modlitwy: ukochany Janie Diego, orle, który mówisz, ukaż nam drogę, która poprowadzi nas do dziewicy, czarnej Madonny z Tepeyac, aby przyjęła nas do głębi swego serca, gdyż jest kochającą i współczującą matką, prowadzącą do prawdziwego Boga.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończy niedzielne wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.